przypomnieliśmy dzisiaj Państwu reportaż Małgorzaty Furgi w realizacji dźwiękowej autorki Ma na imię Adaś. To reportaż o Adasiu Orliku, którego doskonale znają już Państwo z naszej anteny. A rozmawiać będziemy i o Adasiu, i o imprezie, którą wspólnie organizujemy dla Adasia w najbliższą sobotę, ale także będziemy rozmawiać o pewnej imprezie, która towarzyszy dzieciom w Szczecinie od ponad 30 lat, czyli o Brzdącu. A w naszym studiu goście mama Adasia Orlika, Alicja Orlik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jacek Janiak, dyrektor Domu Kultury Słowianin i organizator tego wspomnianego już Brzdąca. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin. Cześć Sebastianie, dobry wieczór.
Cześć, dobry wieczór.
I dołączy do nas jeszcze w czasie tej rozmowy Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Chcemy porozmawiać dzisiaj o takim pukaniu do drzwi, które są bardzo ważne, żeby tak naprawdę nie było sytuacji, w której to ciągle rodzice wyciągają rękę i zbierają pieniądze dla dzieci. Zaczęłabym jednak od tego, jak dzisiaj ma się Adaś, bo Państwo słyszeli o tym, jak on się miał w lutym, bo wtedy nagrywany był reportaż, ale chciałabym, żeby Pani powiedziała, jak on się dzisiaj ma.
On ma się...
Dalej się uśmiecha?
Dalej się uśmiecha, jest dalej wesołym dzieckiem, nieświadomym oczywiście swojej choroby. Chcemy, żeby to jak najdłużej pozostało. Natomiast my widzimy jakieś tam już symptomy pogłębiające się różnice w stosunku do rówieśników, o czym nie lubię sobie uświadamiać, ale czasami sobie uświadamiam.
To są te emocje, które myślę, że zawsze w takich audycjach jak ta dzisiejsza się objawiają, ale zostawmy je tutaj na chwilę. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co będzie się działo w sobotę, ale też o tym, jak my reagujemy na takie historie, jak historia Adasia i jak bardzo już powoli zaczynamy ulegać takiej znieczulicy. Państwo o tym wczoraj rozmawiali w rozmowach pod krawatem, a dzisiaj też to widzimy cały czas, kiedy patrzymy na ten licznik przy zbiórce na rzecz Adasia, on nie biegnie tak bardzo szybko. Co możemy zrobić, żeby ta sytuacja się zmieniła? Czy jedyną szansą jest namawianie ludzi do zbiórki, czy wyobrażacie to sobie inaczej? Sebastian.
Znaczy, no ja mam nadzieję, że w ogóle uda nam się rozpocząć taką dyskusję na ten temat, jak to się dzieje, że...
To jest ta siła radia.
Że tak, dokładnie. Jak to się dzieje, że mamy lek, który jest w Stanach Zjednoczonych już zatwierdzony. Jak to się dzieje, że mamy jego cenę? O tej cenie też można byłoby dyskutować, co aż
dlaczego te 15?
Kosztuje 15 milionów złotych.
Sam tak? Jak tyle kosztuje? Myślę, że pani Ala tutaj też może powiedzieć, prawda?
Tak, no wiadomo, że pewnie w tych pieniądzach są lata badań nad tym lekiem zawarte i pensje ludzi, którzy lata spędzili w laboratoriach, żeby dojść do tego, jak ten lek wyprodukować. Wiadomo, że jeżeli będzie większa konkurencja, nie tylko jedna firma będzie produkowała ten lek, to ten lek będzie taniał. Ale tutaj mamy walkę z czasem. To nie jest choroba, która dotyka setki czy tysiące dzieci. To są pojedyncze przypadki. Dlaczego
30 chłopców rocznie w Polsce jest diagnozowanych.
Dlaczego państwo nie bierze odpowiedzialności? Dlaczego państwo nie wykłada tych pieniędzy? Dlaczego państwo nie negocjuje? Bo jeżeli pójdzie do producenta takiego leku, tak jak się wydarzyło z SMA, i powie, mamy chęć pomóc 30 właśnie dzieci, chłopców, bo to dotyka akurat chłopców, okej, kupimy od was ten lek, ale po 7 milionów złotych. Jako państwo, ale 30 dawek. I tak się wydarzyło w SMA i liczę na to, że tak się wydarzy również w tym przypadku, że po prostu rozpoczniemy dyskurs, bo jeżeli możemy wydawać, no przepraszam, ale dziesiątki milionów złotych na wybory kopertowe, które się nie odbyły, jeżeli możemy tracić miliardy złotych na jakieś szemrane interesy Orlenu, które nie dochodzą do skutku, to dlaczego państwo nie może wziąć odpowiedzialności? Dlaczego to rodzice są zmuszeni pukać do tych drzwi, prosić, błagać, czasami wręcz, przepraszam za wyrażenie, płaszczyć się przed nie wiadomo kim, żeby zdobyć te pieniądze, żeby uratować własne dziecko? Wiadomo, że rodzic jest w stanie zrobić wszystko. Tym bardziej, że to jest jakiś scenariusz, który zaczyna się realizować na ich oczach. Czarny scenariusz, że Adaś zaczyna coraz gorzej wchodzić po schodach, że zaczyna mieć coraz większe problemy ze wstawaniem, że przestaje biegać, zaczyna tylko truchtać, tak? Więc to jest coś, co widać i tamta... A z drugiej strony mamy ten ratunek, prawda? zróbmy coś, kurczę, no, pogadajmy na ten temat. Dlatego zaangażowaliśmy w tą najbliższą imprezę chociażby pana marszałka, pana wojewodę, pana prezydenta Szczecina. Dlatego ja pozwalam sobie w rozmowach pod krawatem w Radiu Szczecin pytać o takie rzeczy. W przyszłym tygodniu będzie były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz u nas w rozmowie pod krawatem. Może kandydat do Europarlamentu. Będzie też Joachim Brudziński. Ich też zapytam, co mają zamiar w tej sprawie zrobić? Co mają zamiar w tej sprawie zrobić jako przedstawiciele naszego państwa, chociażby w Unii Europejskiej, bo może to Unia Europejska powinna
wziąć
odpowiedzialność.
Może potrzebny jest jeden spójny unijny system akurat przy tego typu rzadkich chorobach. To jest chyba też ten początek dyskusji i dobrze, żeby on został wywołany i żeby Adaś nie musiał zbierać pieniędzy na ten lek. Ale na razie jesteśmy na takim etapie, że jest to konieczne. Właściwie nie było kogoś, kto by powiedział nie wtedy, kiedy zapraszaliście wszystkich do udziału, do wspólnej akcji na rzecz Adasia. Ty się, Jacku, nie wahałeś.
Nie wahałem się ani chwili. Sam jestem rodzicem. Słysząc o takich przypadkach, składam ręce, nie, nawet już nie wiem do kogo, że ja mam zdrowe dzieci, nie potrzebuję. Podziwiam panią Alicję, którą poznałem wczoraj. I siła, i determinacja. Przypomniałem sobie również akcje, w których brałem udział. Pamiętacie państwo zbiórkę dla Piotrusia? Pod Szczecinem, chyba pod Gryfinem była taka sytuacja, że u Piotrusia zdiagnozowano nowotwór dwojga oczu. Pamiętam telefon mamy, z którą rozmawiałem i jak zawsze towarzyszy mi przy tego rodzaju działaniach ogromne szczęście. Udało mi się już nieistniejącej restauracji na Wołczkowie Lawendowej zrobić takie spotkanie z ludźmi, którzy mieli te pieniądze. Zebrałem super tak zwane gifty. Pamiętam, że ręcznik Rogera Federera z Wimbledonu został sprzedany za 11 tysięcy. Wówczas zbieraliśmy trochę mniej pieniędzy, bo tam, nie pamiętam, ale chyba było 5 milionów. Też były stany, też były loty, też były diagnozy. I pamiętam, że odezwali się nawet piłkarze Realu Madryt. Postanowili dorzucić się do tej zbiórki. I dzień, którego chyba nigdy nie zapomnę w życiu, kiedy w pewny piątek dzwoni telefon. Dzień dobry, to ja jestem Piotruś. Czy mógłby się pan ze mną spotkać? I spotkaliśmy się na Jasnych Błoniach. W lodziarni, której niestety też nie ma, już jej kastelarii. I przywitałem się z Piotrusiem i Piotruś mi powiedział tylko jedno zdanie. Mówi, panie Jacku, ja widzę. Mam w sobie bardzo dużo emocji. Nie będę dalej o tym opowiadał, bo wszyscy razem byśmy się tutaj rozpłakali. A tym bardziej pani Alicja, która mnie słyszała, ja z nią wczoraj rozmawiałem w studio. Jestem pełen optymizmu przy tym zaangażowaniu, co pan redaktor Sebastian był uprzejmy wypowiedzieć. Ja uwierzyłem w sens takiego przedsięwzięcia. Trudno, że festyn 1 czerwca w sobotę spowoduje, że my znacznie tą skarbonkę, do której trzeba jeszcze zebrać, pani Alicja mówiła, 14 i trochę. Ale być może to będzie dobry początek. Może ten 1 czerwca i ta impreza tradycyjna, mająca 31 urodziny, będzie takim znamienitym początkiem. Nie liczmy na to, że tam akurat padnie jakaś kwota. Bo to chodzi o to, że 1 czerwca to jest dzień radosny. Tam ma być słońce, tam ma być uśmiechnięta buzia, tam chcemy zobaczyć obrazek, że chłopiec idzie albo pcha wózeczek kolegi niepełnosprawnego. Też takie obrazki w swojej działalności. Będąc nauczycielem w szkole numer 53 zaobserwowałem. U mnie w głowie, przed oczyma pozostały te obrazki. Ja z panią Alicją rozmawiałem, że początkujemy w ten sposób zbiórkę. Że będziemy to kontynuować. Moralna odpowiedzialność, gratuluję Radiu Szczecin, że podjęła się tak wielkiego wyzwania, bo to jest wyzwanie, tak? Trzeba po prostu zebrać 15 milionów, żeby Adaś wsiadł na rower albo strzelił bramkę temu jakiemuś bramkarzowi, albo normalnie z kolegami pobiegał albo jeździł na hulajnodze, no żeby miał prawo do tego, żeby bawić się jak każde inne dziecko.
To ja mam nadzieję, że Adaś za kilka lat zadzwoni do ciebie i powie, zapraszam, będę grał w tę piłkę. Przypomina mi się list taty Adasia.
Może panu strzeli bramkę.
Tak, może panu strzeli bramkę. Tak, właśnie.
Nie,
to jest to. Każdemu. Chyba każdy z nas
ryby,
czeka
dziękuję.
Właśnie na to, żeby Adaś nam
ale
strzelił
jeżeli
bramkę.
Możemy wrócić do Dnia Dziecka chwilę.
Możemy
jeszcze,
wrócić,
tak?
Bo no, myślę, że po to także, zapraszamy naszych słuchaczy, żeby przyszli także, na Jasne Błonie i się pouśmiechali razem z Adamem.
Dzień wcześniej tak pani Alicji mówiłem. Teraz też mówię jej, że
słyszałem, że waty cukrowej ma być do oporu. Prawda to?
Nie zaprzeczaj, nie potwierdzaj.
Proszę nie wyprzedzać moich faktów. Fajnie jest, że w Szczecinie coś takiego jest. fajnie było, że wypada to w sobotę, ale jako organizator zdałem sobie sprawę, że to nie jest dobry termin dla organizatora. Jeszcze ten długi weekend powoduje, że powstały naturalne ograniczenia. Dużo firm nie działa, pracownicy mają wolne, zaraz dzisiaj o 15, 14 gdzieś wyjadą. Natomiast są sprawdzeni współorganizatorzy. Zawsze jest z nami Radio Szczecin od wielu, wielu lat. Zawsze z nami jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zawsze z nami jest Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Ale jest i prezydent, jest i wojewoda, jest i marszałek. I jeżeli uda nam się taki schemat sprawdzony, wypracowany utrzymać, to będzie fajnie. Co mogę zagwarantować? Że będzie co robić. Jedno mam prośbę do rodziców, że niekoniecznie trzeba iść na godzinę 15 do cioci w Skolwinie, bo ciocia też czeka z kolejną grą albo z kolejną przytulanką. Nie. Dzieci mają.
Można ciocię zabrać na te Jasne Błonie.
Można ciocię zabrać ze Skolwina na Jasne Błonie, a niekoniecznie ciągnąć przysłowiowego Krzysia, bo ciocia chce podarować prezent. To niech ciocia zrobi ukłon w stronę tego przysłowiowego Krzysia i niech przyjedzie na Jasne Błonie. Będzie można dotknąć prawdziwy samochód wojskowy. Będzie można przymierzyć hełm strażacki. No przy o tym chłopcy po prostu marzą. Będzie można zrobić coś własnoręcznie. Będzie można się pobawić z iluzjonistą. Będzie można zasięgnąć informacji. I to, co pan redaktor wyprzedził z watą cukrową, ona się okazuje, że jest kłopotliwa, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast będziemy dużo rozdawać. Dlatego, panie redaktorze, na przyszłość proszę poczekać.
Okay.
Co wypowiem.
Tak czy siak będzie słodko.
Dziennikarze też chcą tego słodkiego. Czekają na watę cukrową.
Nie, to jest taka sama sytuacja, jak przed momentem wręczenia, albo nawet dzień wcześniej, kiedy Dziecięca Rada Miasta Szczecin podejmie decyzję odnośnie przyznania, bo przecież mamy tego brzdąca szczecińskiego, to nagle dziennikarze dzwonią do tej Dziecięcej Rady, a to są młodzi ludzie, bo będzie to news, jeżeli my podamy to dzisiaj. No jaki to jest sens? Ja pamiętam wypowiedź pierwszego laureata, profesora Janusza Fydryka, to on, nie wiem czy jeszcze żyje, ale to jest pierwszy laureat, który nie mógł uwierzyć, że dzieci potrafią utrzymać tak wielką tajemnicę. On był wówczas czynnym chirurgiem i rozdzwoniły się telefony, musi pan przyjść o 16, usiąść w pierwszym rzędzie i pan będzie czekał na ten moment, co się stanie. I on głośno o tym mówił, również mówił w Radio Szczecin i w Telewizji Szczecin. I są dzieci bardzo zaangażowane, dumne, że mogą podejmować chyba najważniejszą decyzję w swoim życiu. Bo nie jest łatwo spośród ludzi, którzy działają na rzecz dzieci, wybrać takiego kandydata, który ich zdaniem zasłużył, nie krzywdząc swoich konkurentów. Nas jest dzisiaj w Szczecinie, ja tak głośno mówię nas, bo jestem też jednym z nich i to tak było dziwnie. Miałem duże opory, nawet z dziećmi rozmawiałem. Mówię, posłuchajcie, nie chciałbym, żeby to odebrane, że wymyślił sobie i sam sobie dał. Tak? Bo to jest kojarzone, że za tym stoi Janiak, ja za tym nie stoję. Ja pomagam tym dzieciom zebrać się razem, podjąć tą decyzję i żeby ta oprawa miała wyjątkowy charakter. I 1 czerwca około 15:30 wręczymy tego brzdąca. Dzisiaj nagroda, myślę, że wśród mieszkańców bardzo pożądana, mająca bardzo czytelny regulamin, mająca określone zasady i kilka rzeczy w życiu dostałem. Tak, no jestem kawalerem orderu uśmiechu, ale tego brzdąca szczecińskiego, którego mam na półce i mogę się z nim wstając prawie codziennie przywitać, no to traktuję, że to jest pierwsze, nie z klucza, bo jak się dostaje srebrną albo brązową odznakę dzisiaj, to za 2 lata ktoś się nie do dokumentacji, to dobra, dostanie srebrną, a za rok następny albo za 3 damy mu złotą. Tak, no to tak, takie są przyznania. Dlatego wracając do Adasia i pani Alicji, niech ten 1 czerwca 2024 będzie niezwykle szczęśliwym dniem i rozpoczniemy wielką akcję i uda nam się prędzej czy później te pieniądze zebrać. I to, co powiedziała pani Anna, że Adaś do mnie też kiedyś zadzwoni.
Tak. Strzeli tę bramkę. Ja tutaj tak trochę zepsuję tę atmosferę, jeśli chodzi o watę cukrową. Czy Adaś może sobie pozwolić na taką ekstrawagancję?
Nie, absolutnie nie. W ogóle Adaś, staramy się nie pokazywać mu słodyczy. Jeszcze zanim właściwie jak miał 9 miesięcy, to zadzwoniłam do też kliniki w Gdańsku, która się takimi chłopcami zajmuje i tam, co prawda tam nie możemy ze względu na rejonizację podlegać, ale mogę tam zadzwonić z każdym pytaniem i powiedzieli mi, jak tylko możecie, nie uczcie Adasia słodyczy, jedzenia słodyczy, bo to jest bardzo ważne. To jest, dieta ma bardzo duże znaczenie w dystrofii mięśniowej Duchenna. Adaś potrzebuje białka, tak? Przede wszystkim budulca do regeneracji mięśni, która po prostu przestaje też odpowiednio działać, ale budulec jest zawsze potrzebny, więc a stan zapalny, jak jest permanentnie w mięśniach, to cukier mu na pewno nie pomoże.
Trudno jest dziecko powstrzymać, kiedy wyciąga rękę po watę cukrową?
Adaś jeszcze nie wie, co to jest wata cukrowa.
Ja tutaj mówię symbolicznie, bo to są
ale
różne
też
słodycze.
Nie zna czekolady. Nie wie też, co zrobić z cukierkiem, a jak czasami ktoś go poczęstuje jednak ciastem, to on po prostu wypluwa, nie chce. Nie wie. Nie wie, co to jest. Nie jest przyzwyczajony do tego smaku. Mam nadzieję, że to jak najdłużej się utrzyma. Dzięki temu widzę, że ma apetyt też na po prostu inne rzeczy. Lubi mięso, lubi nabiał, lubi mleko. Ma dużo innych, lubi też owoce, także tutaj w tej formie dostaje po prostu
fruktozę,
tak? Więc zna słodki smak, ale zdrowy i mam nadzieję, że długo przy tym będziemy, że długo tak się utrzyma w naszym życiu, bo wiemy, że cukier tak naprawdę nikomu nie pomaga. Tak?
Słuchajcie, wrócę do początku naszej rozmowy. Pani Alicja powiedziała, ze względu na rejonizację. O czym my w ogóle mówimy? Rejonizacja dzieci. Ja pamiętam początki swojej działalności. To jak zapraszałem dzieci z Tanowa czy z Polic, to mówią, że nie, bo to jakiś jest inny budżet. Co to jest w ogóle za rejonizacja dzieci? To dziecko w Gdańsku z uwagi na to, że jest klinika taka, która zajmuje się przypadkami chorobowymi, takim jak ma Adaś, to można, a mama Adasia dzwoni i doktor mówi do słuchawki, bo tak to zrozumiałem, mówi, ze względu na rejonizację to nie. No to ja nie wiem, w jakim systemie my w ogóle funkcjonujemy. Jeżeli tych przypadków jest 30 rocznie i one tyczą całej Polski, to co to jest za rejonizacja? I ja widzę
to może być rejon, który w ogóle nie ma do czynienia z chłopcem, który ma taką chorobę.
Ale na 100%. No to jeżeli w takim Gdańsku i Szczecinie, to co się dzieje gdzieś w tych ustrzykach dolnych przysłowiowych?
Dlatego musimy dyskutować o tym, żeby
zrobić
globalizację.
Tak. Radio Szczecin zrobił globalizację.
To, co powiedziałeś na początku, to jest taki problem, pierwsze, niemoralny, w ogóle jakiś nieinstytucjonalny i chore, to z definicji jest chore. Ja rozumiem grypa, tak? No to grypa, no to choruje tam parę milionów ludzi, ale dla 30 przypadków jeszcze utrudnieniem jest rejonizacja. Musisz to powiedzieć byłemu ministrowi zdrowia, obecnemu ministrowi zdrowia, że takie pojęcie i takich rzeczy to nie może doktor powiedzieć przez telefon matce. Jak matka to usłyszała, to pewno już szlak trafił od razu.
Była pani, która zapisuje terminy, także nie rozmawiałam jeszcze z żadnym doktorem, ale zrozumiałam, że mają już za dużo pacjentów, tak? I chcą mi pomóc, ale
nie mogą.
Możliwości mają ograniczone.
Bo jest rejonizacja, jest kasa zbyt szczupła, tak? No i co, no matka...
Ale też nagłaśniają, powiedzieli, i też się starają zwracać uwagę na ten problem, żeby powstawało więcej takich ośrodków. A wiem od jednej mamy chorego chłopca, że to jest bardzo duże ułatwienie, taka klinika, w której są wszyscy specjaliści, bo Adaś potrzebuje opieki wielu specjalistów, czyli kardiologa, neurologa.
I bieżącej diagnozy.
Bieżącej diagnozy również, ale też tak naprawdę rehabilitacji też potrzebuje nefrologa również. Także wielu, wielu naprawdę specjalistów musi czuwać nad jego zdrowiem. Im bardziej się choroba będzie pogłębiać, tym czeka nas tych wizyt więcej. I to jest duże jednak ułatwienie, jak można pojechać w jedno miejsce i wszystkie te wizyty za jednym zamachem, tak? I żeby to byli też nie przypadkowi lekarze, tylko tacy, którzy faktycznie prowadzą chłopca od samego początku i też mają wgląd do opinii innych specjalistów, bo to też jest bardzo ważne. Tak.
Macie do wykonania robotę. Nagrodziłem Radio Szczecin za inicjatywę i za moralną odpowiedzialność zbiórki 15 milionów. Natomiast my wiemy, od czego trzeba zacząć rozmowę.
I mam nadzieję, że to jest jedna z pierwszych rozmów i że ona przyniesie efekty i jeszcze się tutaj w tym studiu spotkamy. A za chwilę też zapukamy do jednych z tych drzwi, czyli do drzwi wojewody Adama Rudawskiego. Bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za spotkanie. Nasza rozmowa, reportaż oczywiście na stronie internetowej radioszczecin.pl/fonosfera. Można posłuchać ich także w serwisie Spotify. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Tak jak już mówiłam, w działania na rzecz Adasia Orlika zaangażowali się zarówno prezydent Szczecina, jak i marszałek, ale także wojewoda Adam Rudawski, który jest w tej chwili z nami. Rozmawialiśmy tutaj w studiu o konieczności stworzenia i systemu i też takich warunków, które pozwalałyby na to, aby rodzice samodzielnie nie musieli zbierać takich dużych kwot na leczenie dzieci. Czy jest szansa na to, żeby rozpocząć takie rozmowy, żeby pan też monitorował w tej sprawie, żeby rodzice nie byli zmuszeni do korzystania z kolejnych zbiórek i z załatwiania wszystkiego samodzielnie?
No to jest bardzo ciężka sytuacja. Ja sam jestem za każdą taką zbiórką, jestem bardzo taki rozczarowany tym, że nie możemy wszystkim pomóc, szczególnie w tak rzadkich chorobach, których leczenie jest tak drogie. No przecież zebranie 15 milionów złotych jest bardzo,
bardzo... Ja liczyłam
zera
na początku, kiedy pojawiła się ta kwota.
No właśnie, to jest nieprawdopodobna jakby kwota do zebrania prywatnie i tylko na dobroci serc i współczuciu można budować takie zbiórki, ale przecież systemowo te szczególnie choroby rzadkie muszą powoli być dołączane do refundacji. Jeżeli takich dzieci jest kilkanaście w Polsce, to wydaje mi się, że ten
w tej
chwili
30 dostaje diagnozę rocznie, tak wyglądają liczby.
No właśnie, i warto było przy tak rzadkich i tak drogich procedurach jednak próbować włączyć te osoby do systemu, tak, żeby miały szansę na rozwój, szczególnie, że jest technologia, która zapewnia skuteczność takiego leczenia.
Czyli rozumiem, że pana działania mamy po swojej stronie, jeżeli my jako radio też się zaangażujemy w tego typu monitorowanie też i zwracanie uwagi na to, że inaczej powinno wyglądać to finansowanie.
No oczywiście, że tak. Ja w tej sprawie też próbuję gdzieś dowiedzieć się, jak można w miarę szybko dołączyć do systemu, no ale wiemy, że to nie jest rzecz prosta. Wiemy, że jest tutaj kilka też takich względów medycznych, dostępności tych kuracji oraz też części kuracji, które są zatwierdzone, część są niezatwierdzone, więc jest tu pewnie kilka takich problemów prawnych, no ale co do zasady te wszystkie rzadkie choroby z bardzo dużymi kwotami na leczenie no muszą powoli znajdować się gdzieś w świadczeniach takich, które no pozwolą obywatelom w takiej trudnej sytuacji no na ratowanie po prostu ludzkiego życia.
Potrzeba 15 milionów. W tej chwili ta kwota, którą udało się zebrać, to około miliona. To jeszcze się w każdym momencie może zmienić. Bardzo powoli w tej chwili, jeśli chodzi o zbiórki, te pieniądze gdzieś tam rosną na kontach osób, które ich potrzebują. Ale to nie oznacza, że ludzie się nie angażują w takie zbiórki. Kiedy pytaliśmy tych, którzy mogą pomóc, nikt nie odmawiał. Jacek Janiak, który też jest tutaj z nami w studiu, mówił, że on się nawet chwili nie wahał i ciągle wierzy w to, że Adaś za kilka lat do niego zadzwoni i powie, to ja teraz będę grał z panem w piłkę, strzelę panu bramkę. Jakie emocje towarzyszą też wtedy również urzędnikom, którzy podejmują decyzję w imieniu całego urzędu, żeby się zaangażować w tego typu działanie?
No tutaj ja znam sprawę Adasia już trochę wcześniej. Uczestniczyłem już w specjalnych licytacjach, w zachęcaniu osób. Ten odzew był bardzo dobry. Taka licytacja się odbyła w Policach. I dla mnie już ta zebrana kwota jest niewyobrażalna i mam nadzieję, że ona będzie rosła, ale tak samo mi nikt nie odmówił w tym zakresie pomocy i wszyscy, którzy gdzieś na tej drodze moich starań stawali, też nie odmawiali tej pomocy. Więc widać, że my jako społeczeństwo potrafimy pomagać. No, choćby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pokazuje, że potrafimy się dzielić. No ale wracając do głównego tematu, no naprawdę te kwoty są tak duże, że sama pewnie ta przychylność społeczna nie wystarczy i należy pracować nad tym dalej, żeby wspierać też systemowo te osoby. ale ja wierzę w to, że powoli, powoli dozbierajmy tą kwotę i mam nadzieję, że również ta dzisiejsza rozmowa czy akcja 1 czerwca, na której będę osobiście, będzie Adasiowi pomagać.
Czyli spotykamy się 1 czerwca na Jasnych Błoniach też z puszkami po to, żeby zbierać pieniądze na rzecz Adasia Orlika, ale też żeby nagłaśniać sytuację chłopców chorych na DMD, którzy naprawdę potrzebują systemowego wsparcia.
Wszyscy się zadeklarowali, ja też osobiście będę na Jasnych Błoniach i będę namawiał do pomocy Adasiowi.
Bardzo dziękuję. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, a z nami również w studiu byli Alicja Orlik, mama Adasia, Jacek Janiak, dyrektor Domu Kultury Słowianin i Sebastian Wierciak, redaktor naczelny Radia Szczecin. Nasza rozmowa oczywiście na radioszczecin.pl/fonosfera, a także w serwisie Spotify. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.